Da, fajne.
Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, łaska i pokój wam wszystkim będzie. Gdy moja mamusia tyle lat temu wzięła mnie za rękę i pojechaliśmy do dalekiego kraju, nie miałem przez wiele lat nadziei, że będę miał ten przywilej i sposobność powrócić do ziemi ojczystej. A więc, gdy opuściłem Polskę w roku 1927, opuściłem paru wujków, małą rodzinę, a teraz widzę, że moja rodzina się pomnożyła bardzo dużo, bardzo wiele. Mam obecnie wielką rodzinę duchową, wielu braci, wielu sióstr, także dla mnie to się wydaje omal nie cud. Bracia nie mogą chyba mieć pojęcia, jak ja się czuję stojąc tu przed wami. Bo tyle rzeczy się stało w tych 36 latach. Lecz z jednego punktu widzenia te lata uciekły jak błyskawica. Jak bracia się oświadczali tutaj dzisiaj. Wiele rzeczy się stało do tych bracia. Miałem sposobność wiele rzeczy widzieć i słyszeć. Wiele pięknych, wzniosłych rzeczy w tych latach. Ja nie jestem przyzwyczajony, moi drodzy bracia i siostry, przemawiać od tylu braci i sióstr w jednym miejscu. Tu jest dosyć braci i sióstr na dwie konwencje w Ameryce. To jest prawda. Gdy byłem w Los Angeles, w Kalifornii zeszłej jesieni, w tym wielkim mieście, Los Angeles, gdzie są miliony ludzi, było braci około 40. A tu jest przeszło 400. 10 razy więcej. Na wsi w Polsce. A więc widzę bracia, widzę waszego ducha, widzę waszą gorliwość, widzę wasze zainteresowanie się sprawami pańskimi. I to daje mi bodźca, daje mi zachętę też. Ja nie wiem wiele, ja zachęcam braci, ale mogę wam powiedzieć, że wy nie zachęcacie. Chociażby nie było żadnej innej konwencji. To się opłaciło tutaj do was przyjechać. Dzisiaj chciałbym wam zwrócić uwagę na temat człowiek wnętrzny. A naszym tekstem podstawowym będzie list do Rzymian, rozdział 7 i wiersz 22. Albowiem kocham się w zakonie Bożym według wnętrznego człowieka. Tu mamy ten wyraz, to wyrażenie wnętrzny człowiek. My jako badacze Pisma Świętego chcemy wiedzieć akuratnie, co apostoł Paweł miał na myśli, gdy mówił o wnętrznym człowieku. A więc czytamy różne tłumaczenia Biblii, aby dowiedzieć się akuratnie, co apostoł Paweł ma na myśli. W polskiej Biblii jest to samo, ta sama myśl, co i w zwyczajnej Biblii tłumaczenia angielskiego. Myśl jest to dana tak samo. Lecz w tłumaczeniu tak zwanym daeglat z greckiego języka myśl jest ta. Jestem zadowolony z prawa Bożego według wnętrznego człowieka. Bracia, ja myślę, wiedzą, że tłumaczenie tak zwane daeglat, którego autorem był profesor Benjamin Wilson, jest jednym z najlepszych tłumaczeń, które egzystuje. Jednak ten autor, profesor Wilson, nie był w prawdzie. A gdy on się dowiedział, ile użytku brat Russell w tym dniu miał z jego tłumaczenia Nowego Testamentu, podobno powiedział, żeby gdyby to wiedział, to by nigdy tego dzieła nie wydał. A więc tu mamy człowieka uczonego, profesora, który znał grecki język, jak wy znacie polski. Ja nie mówię, że jak ja znam polski, jak wy znacie polski. Jednak Pan jemu nie da prawdy, a nawet tę prawdę zwalczał. W tłumaczeniu tak zwanym Weymouth, w angielskim, jest taka myśl. Najgłębsze myśli moje współczucie jest z prawem Bożym. A więc tu są te różne myśli. W angielskim i polskim kocham się w zakonie Bożym według wnętrznego człowieka, a daeglat mówi, jestem zadowolony z prawa Bożego według wnętrznego człowieka, a Weymouth mówi, najgłębszej myśli mojej je współczucie jest z prawem Bożym. Równoległa myśl znajduje się przez tego samego apostoła Pawła w drugim liście do Koryntów, w rozdziale 4, a wierszu 16. Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wnętrzny człowiek odnawia się od dnia na dzień. Czyli od dnia do dnia, przepraszam. Inna równoległa myśl jest w pierwszym liście Piotra, w rozdziale 3, a wierszu 4, gdzie apostoł wyraża się, jak następuje. O skrytym człowieku serca. Paweł mówi o wnętrznym człowieku, a Piotr mówi o skrytym człowieku serca. Ja myślę, że wszyscy jako chrześcijanie zgadzamy się, że ten człowiek wnętrzny jest ważną istotą. Ja myślę, że wszyscy chrześcijanie jakiejkolwiek grupy lub jakiegokolwiek kościoła się z tym zgodzą z nami. I że tej istocie potrzebnym jest ukazać, czyli okazać wzgląd. Kłopot się zaczyna, gdy my staramy się tego skrytego człowieka serca, człowieka wewnętrznego, wytłumaczyć. Na przykład zachodzą różne pytania. Czym właśnie jest ten człowiek wnętrzny? Kiedy on rozpoczyna swoją egzystencję? Czy ten człowiek jest śmiertelny, czy jest nieśmiertelny? Jaką rolę on odgrywa w tym życiu, a jaką rolę poza grobem? Co mówi o nim Biblia, a co mówi o nim tradycja? Wielu naszych braci w różnych denominacjach kościelnych odpowiedziałoby na to pytanie, ponieważ oni opierają się na teologii ludzkiej, oni by odpowiadali na podstawie tak zwanej traducjanizmu. Traducjanizm, tak. A ta doktryna naucza, że dusza ludzka jest propagowana lub przenoszona razem z ciałem. Niedawno temu teologowie w Ameryce nie mogli się zgodzić, kiedy płód otrzymuje tę duszę nieśmiertelną. Gdyby przyjęli naukę biblijną, że sam człowiek jest duszą, to mieliby koło tej linii nie kłopotu. Moim zamiarem w tej chwili jest pomówić z wami o tym człowieku wewnętrznym. Wierny i roztropny sługa nasz, drogi brat Russell, wiele lat temu tłumaczył braciom, kim ten człowiek wewnętrzny jest. W tomie szóstym o nowym stworzeniu. On mówi tak. On określa nowe stworzenie, które ma istotę dawnego człowieka, lecz zewnętrznego, czyli zewnętrznego człowieka, która niszczeje, i istotę nowego człowieka wewnętrznego, czyli ukrytego w sercu, który się odnawia z każdym dniem. A więc jego myślą tu jest, że ten człowiek wewnętrzny jest nowym stworzeniem. Tak on się wyraża. I że to nowe stworzenie ma nowy umysł, jest nowym umysłem, który jest zdolny do rozumienia i obmyślania duchowych rzeczy po spłodzeniu z ducha. Pierwszym człowiekiem, który był spłodzony z ducha, był nasz Pan Jezus Chrystus, gdy się poświęcił Bogu. A więc Jan był świadkiem, że Duch Święty wstąpił na niego w formie głębicy. A więc pierwsi członkowie Kościoła byli spłodzeni 3,5 lat później. A reszta braci byli spłodzeni podczas całego wieku Ewangelii, a to włącza i cały okres paruzyjny. A więc czas spłodzenia z ducha i stania się członkiem ciała Chrystusowego, ja myślę, że bracia się zgodzą, że się dawno już skończył. Mając to na uwadze, jakie może mieć to dla nas znaczenie na czas obecny? Czy jaka jest tam lekcja dla nas, żyjąc tu w tym roku, dawno po zakończeniu się powołania do Kościoła? Czy możemy z tego korzystać dzisiaj? Na pierwszym miejscu, gdy apostoł Paweł odnosił się do człowieka wewnętrznego, on ma na myśli nie tylko członków Kościoła, ponieważ wielkie grono też jest spłodzone z ducha, czy nie tak? A więc to włącza nie tylko członków Kościoła, ale także i wielkie grono. A wielkiego grona braci jeszcze mamy pomiędzy nami. A więc mamy pomiędzy nami tych, którzy są jeszcze spłodzeni z ducha, chociaż nie są kapłanami symbolicznymi. Po drugie, zasada pokuty, zasada usprawiedliwienia z wiary, zasada poświęcenia się Bogu nigdy się nie zmienia od pokolenia do pokolenia, od wieku do wieku. Te rzeczy są zawsze na miejscu i będą z nami po długie lata jeszcze. I odnoszę się do Królestwa też, bo wtedy będzie też pokuta, usprawiedliwienie i poświęcenie się. Nie tylko w tym wieku. Jest więc właściwe odnosić się do człowieka poświęconego jako człowieka wewnętrznego, co się zgadza także z naszym tekstem. Taki człowiek wnętrzny przybrał sobie wolę Bożą jako swoją w kontraście do człowieka zewnętrznego, który nigdy przytomnie nie dał Bogu serca. A to określenie człowiek wnętrzny, człowiek zewnętrzny, włącza i tych, którzy raz przyjęli Jezusa jako swego Odkupiciela a nigdy się nie poświęcili. U nas w Ameryce mamy słynnego ewangelistę, który się nazywa Billy Graham po polsku, tak? Bracia o nim słyszeli. Billy Graham. A więc w roku czasu tysiące i tysiące ludzi idzie naprzód do sali czy do stadium i oni oddają serce do Boga. Tylko to jest, że oni akurat nie są poświęconymi. Oni są ci, którzy przez wiarę oni przyjmują Jezusa jako Zbawiciela, a nic więcej. Billy Graham śle tych ludzi do różnych kościołów, które są w tym danym mieście. A więc oni rozpoczynają dobrze. Billy Graham zaleca Jezusa do ludzi i to jest dobrą pracą. Lecz oni przestają na tym. Ci ludzie się nie poświęcają. Oni są usprawiedliwieni z wiary. Lecz serca całego nie dają Bogu. A więc ci ludzie są ludzie zewnętrzni, a nie wewnętrzni. Ludzie wewnętrzni muszą być poświęceni Bogu. Poświęcone serce, poświęcony umysł jest tym człowiekiem wewnętrznym, tym skrytym człowiekiem serca, o którym mówi Piotr i Paweł. Posłannik Epifanii złożył takie świadectwo o tym skrytym człowieku serca. Mówiąc o braciach poświęconych, tak powiedział, że charakter jest tym, czym człowiek właśnie jest. Jego stan etyczny jest jego prawdziwą identycznością, a nie żadna zewnętrzna rzecz. Dla poświęconego człowieka jest to duchowy stan, który jest jego prawdziwą identycznością. Moi drodzy bracia, ten człowiek wewnętrzny jest bardzo ważną osobą, ponieważ on jest tym, z którym Bóg się liczy. Bóg się nie liczy z ludźmi, którzy są zewnętrznymi ludźmi lub człowiekiem. Ponieważ oni są w stanie grzechu Adamowego, a więc z powodu Adama nie mają przystępu do Boga. Bo Bóg się nie liczy z grzesznikami. Bóg się liczy tylko z tymi, którzy podjęli kroki pokuty, wiary Jezusa jako ich odkupiciela i także poświęcili się na Jego służbę, gdy przybrali swoją wolę wolę Boga jako swoją. A więc człowiekiem zewnętrznym możemy wywierać wpływ na sąsiadach, na przyjaciołach, na pracodawcy, a czasami między braćmi lub między innymi ludźmi. Lecz Bóg jest tylko zainteresowany naszym sercem. On wie, że gdy posiada serce człowieka, posiada całego człowieka. Czy nie tak? Dlatego, że ta sprawa jest tak ważna, musimy czynić, co tylko możemy, aby trzymać tego człowieka wewnętrznego przy dobrym zdrowiu. Bracia się tego spodziewają ode mnie, a ja nawzajem spodziewam się tego od braci. Po wielu latach doświadczenia społeczności z ludem pańskim jestem bardzo świadomy, jak mało jeden brat może uczynić dla współbrata. Jak mało jedna siostra może czynić dla współsiostry. aby ich utrzymać przy dobrym zdrowiu duchowym. Ponieważ jest trudnym zadaniem, moi drodzy bracia, ażeby wypowiedzieć zawsze, przy każdej sposobności, właściwe słowo, ażeby nie obrazić brata lub siostry, czy nie tak. Jest trudnym zadaniem być zawsze doskonałym w tym zakresie, bo nikt nie jest doskonały. Nasze intencje są doskonałe, tak. A więc prosimy zawsze braci, ażeby patrzyli na nasze intencje, które zawsze są najlepsze, a nie czasami na to, co mówimy lub na to, co jak się słyszy. Jestem świadomy, jak jedno nieuważne słowo lub jeden nieuważny uczynek może sprowadzić na brata lub siostrę duchową chorobę, którą niełatwo można uleczyć. Naszym celem powinno być, aby starać się zachować dobre zdrowie człowieka wewnętrznego, wnętrznego i aby pomóc wszystkim poświęconym Panu, aby ludzie to czynili. My się interesujemy człowiekiem wewnętrznym. Ja nie spodziewam się, że przez te kilka słów dziś po południu, abym zmienił bieg życia nikomu. Lecz mam nadzieję, że przy pomocy Pana w skromny sposób mogę się przyczynić do tego, aby w jakiś sposób być pomocnym braciom, ażeby ci, którzy są mocni, byli mocniejszymi, a ci, którzy są słabi, też, ażeby byli mocniejszymi w Duchu Pańskim. Z łaski Pana my mamy ten wielki przywilej służyć jedni drugim. Gdybyśmy nie uczynili, to znaczy, że nie oceniamy swego przywileju. Kluczem do zrozumienia człowieka wewnętrznego jest poświęcenie się Bogu Jego służbie. Jak o tym mówi apostoł Paweł do Rzymian w rozdziale 12, a wierszu 1. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyśmy stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Czasami się zdarza, że bracia nie oceniają, jak wielką rzecz czynią, gdy się poświęcają. W zasadzie poświęcenie znaczy odstąpienie od własnej woli, a przybranie woli Bożej jako woli własnej. A to w kolei znaczy, że człowiek musi się stać mocniejszym od siebie. Gdy najpierw otrzymałem tę myśl od brata Johnsona, ja myślę sobie, jak człowiek może być mocniejszym od siebie? Czy nie tak? To jest takie wyrażenie, które się łatwo nie rozumie. Aby człowiek się stał mocniejszym od siebie. Ponieważ gdy poświęcamy się, musimy tą starą wolę jakby ubić, czy nie tak? Aby się poddała pod wolę Chrystusa i Boga. Żaden człowiek nie może nas uczynić mocniejszymi od siebie. Żaden człowiek. Nasz Pan Jezus Chrystus uczynił to dla nas w dwojaki sposób. Przede wszystkim On pomógł nam rozwinąć wiarę poświęcenia, która ma ufność w Bogu, tam, gdzie nie może Jego widzieć. A po drugie, On pomógł nam rozwinąć miłość poświęcającą. Bracia, słyszeli o miłości? Dziś? O miłości wczoraj? A teraz mamy o miłości poświęcającej. Nasz Pan daje nam tą moc, tą siłę, która sprawia to, że jesteśmy mocniejszy od siebie, ażebyśmy mogli się poświęcić. W innych słowach, nasz Pan Jezus pomaga nam powiedzieć z Jobem: choćby mnie i zabił, przecież w nim będę ufał. To jest duch poświęcenia. Te słowa Joba. Choćby mnie i zabił, przecież w nim będę ufał. Człowiek poświęcony mówi z Dawidem: zachwycam się w czynieniu woli Twojej. Twój zakon mam napisany w sercu swoim. To właśnie jest duch poświęcenia, moi drodzy bracia i siostry. Każdy z nas, który powziął kroki pokuty, wiary i poświęcenia, poznał, że odtąd jest to wolą Bożą, abyśmy byli przypodobani obrazowi Syna Jego. Zrozumieliśmy dalej, że gdy to uczynimy, wkrótce będzie istniała wielka różnica pomiędzy człowiekiem zewnętrznym, ten co był, a człowiekiem wewnętrznym, ten co jest. A ta różnica staje się większa i większa i większa z czasem. Ta różnica objawia się różnymi sposobami. Poświęcony człowiek, ten człowiek wewnętrzny, musi przede wszystkim opuścić dom Adama, a przyłączyć się do domu Chrystusowego. Poświęcony człowiek staje się członkiem duchowej rodziny, której ojciec jest Bóg Jehowa, matką jest przymierze Abrahamowe, a bracia i siostry są ci, którzy czynią wolę Bożą. Całe ich usposobienie się zmienia przez okres czasu. Przez wiarę pomału usuwa się wątpienie. Przez pokój Boży pomału usuwa się zmartwienie. Przez nadzieję i radość pomału usuwa się rozpacz i smutek. Przez miłość i pokorę pomału usuwane jest samolubstwo, pycha i tak dalej, i tak dalej. Całe podobieństwo musi się zmienić z Adama na Chrystusa. Wiele lat temu nasz drogi brat Johnson, którego miałem przywilej znać przez kilka lat, akuratnie może 10 lat, i od którego otrzymałem wiele pomocy, tak się oświadczył. Proces naginania ku niebu, to co się z natury nagina ku ziemi, jest bardzo bolesny. Ja myślę, że każdy brat, każda siostra, która była spłodzona z ducha podczas całego wieku Ewangelii, a to włącza i okres paryżyny, może temu powiedzieć amen. Bo jest nadal trudna rzecz naginać ku niebu to, co się z natury nagina ku ziemi. To naginanie ku niebu wkrótce się skończy, gdy ostatni członek zakończy swój bieg. Rozwój starożytnych i młodocianych godnych i poświęconych obozowców w Epifanii zazwyczaj nie jest tym sposobem określany. O nich można powiedzieć w tym sposób. Proces rozwijania charakteru, który jest zgodny z prawdą i z duchem prawdy pod złymi warunkami, jest bardzo trudną rzeczą. Myśl jest podobna, lecz nie ta sama. Ja myślę, że wszyscy się zgodzimy, że tym człowiekiem wnętrznym jest przede wszystkim nowe stworzenie, a w obszerniejszym znaczeniu to włącza wszystkich poświęconych Panu na służbę. Tę różnicę można tu wytłumaczyć tym sposobem. Członkowie małego statka, gdy otrzymali od Boga spłodzenie z ducha, otrzymali zaletę duchowości, przez którą mogli rozpoznać duchowe rzeczy, mogli się zastanawiać nad duchowymi rzeczami i mogli je zapamiętać. Poznali, że Bóg się z nimi liczy jako z dziećmi, a to nowe stworzenie składało się... Czasami jest ciemność pomiędzy oświeconymi ludźmi. Nie tak. To nowe stworzenie składało się z trzech części. Najpierw z nowej duchowej woli, po drugie z nowych duchowych zdolności, a po trzecie z nowych duchowych łask. Przed spłodzeniem z ducha człowiek według ciała posiada wolę ludzką, która jest niedoskonała i upadła, i mało posiada zalet religijnych. Gdy Jezus przyprowadza taką osobę do poświęcenia, On stwarza w niej poświęcającą wiarę i miłość, przez które wyłania się nowa ludzka wola, która chce czynić wolę Bożą z poświęconych ludzkich, religijnych pobudek. Przed spłodzeniem z ducha ta wola nie jest duchową wolą. Jest ona odnowioną ludzką wolą, jaką posiadał Adam przed przestąpieniem prawa Bożego, jaką też posiadał Jezus przed swym poświęceniem. Gdy Bóg spłodził taką osobę z ducha, gdy na to był czas na powołanie Kościoła, moc Boża dała tej odnowionej woli ludzkiej zdolności postrzeżenia rzeczy duchowych, do zastanawiania się nad nimi i do zapamiętania ich. Moi drodzy bracia, ten człowiek wnętrzny, bez względu na to, czy jest lub nie jest spłodzony z ducha, ma całkiem inne zapatrywanie na sprawy toczące się jego osoby. Jego pewność siebie i szacunek dla samego siebie sięga poza pewnością siebie i poza szacunkiem dla samego siebie, co się tyczy własnych ludzkich zalet i osiągnięć, i przyczepia się do pewności siebie i szacunku dla samego siebie, co się tyczy zalet i osiągnięć duchowych. Już myśli o duchowych rzeczach, a nie samolubnych rzeczach dla siebie. Jego zamiłowanie do uznania i pochwały sięga poza ludzkie zamiłowanie do uznania i pochwały, a przyczepia się do zamiłowania, uznania ze strony Boga, ze strony Chrystusa i ze strony braci. Zamiłowanie do uznania i pochwały dla człowieka zewnętrznego, cielesnego, nie jest wcale złą rzeczą, lecz niektórzy mają to zamiłowanie w nadmiarę. Pewien pisarz amerykański pod nazwiskiem George Eliot tak określił człowieka, który wymaga za dużo uznania dla siebie. Mówi tak. On jest tak jak ten kogut, który myślał, że każde rano słońce wzeszło tylko, aby słyszeć jego pianie. Czy bracia znają takich ludzi tu i owdzie? Ja myślę, że każdy z nas taki zna. Dalej wewnętrzny człowiek, zamiast mieć zamiłowanie do wypoczynku i beztroski, sięga poza to zamiłowanie według ciała i przyczepia to zamiłowanie do duchowego wypoczynku beztroski, do pokoju z Bogiem i do pokoju Bożego. Jego zamiłowanie do życia i zdrowia sięga poza naturalne zamiłowanie do tych rzeczy i przyczepia się do zamiłowania do duchowego życia i duchowego zdrowia. Jego miłość samoobrony sięga poza tym, co ludzie zewnętrzni uważają za właściwe, a przyczepia się do zamiłowania, do samoobrony naszych praw duchowych. Bracia mają prawa duchowe. Ja myślę, że każdy je zna. Jego zamiłowanie do pokarmu i napoju naturalnego sięga poza takie zamiłowanie i przyczepia się do zamiłowania do duchowego pokarmu i napoju. Co się tyczy naszych drogich braci z wielkiego grona, oni przeszli te same doświadczenia, co ci bracia, którzy byli poza figuralnymi kapłanami. A więc Bóg się liczył z nimi jako częścią symbolicznego ciała Chrystusowego, tak długo, jak mieli symboliczne korony. Jednak, gdy nasi bracia wielkiego grona utracili korony, to jednak nie utracili spocenia z ducha. Niektórzy z nich upadli tak daleko, że tylko co uniknęli której śmierci, zaś inni tylko włos utracili koronę żywota. Nasz drogi brat Jerry to nam wiele razy wspominał, że tak sprawa jest. Lecz Bóg nie odrzucił ich na wieki. On wydał wyrok, że wszyscy tacy muszą się pozbyć uczynków człowieka zewnętrznego, które ich potykały, aby on mógł zbawić ich nowego, zewnętrznego człowieka. Największym ich smutkiem nie było to, że utracili korony, lecz zawiedli i zasmucili Ojca Niebieskiego. Bóg ma wielką nagrodę dla tych braci i wielką przyszłą służbę, którzy się opamiętali i oczyszczyli szaty krwi Chrystusowej. Byłoby właściwie także powiedzieć, że wyrażenie człowiek wnętrzny odnosi się do każdego członka starożytnych godnych z powodu ich poświęcenia, ich wiary i ich wierności. Jak wspominałem wcześniej, o Kalebie mamy powiedziane, że on miał inakszego ducha, który się podobał Bogu. A co możemy powiedzieć o duchu Sadracha, o duchu Meszacha, o duchu Abednego? Ich człowiek wnętrzny buntował się przeciw myśli oddania pokłonu złotemu obrazowi. Oni też mieli tego inszego ducha. Oni też byli tymi ludźmi wnętrznymi. Wnętrzny człowiek Dawida wychwalał Stworzyciela w pieśni. On był człowiekiem, który sercem lgnął do Boga. Ci wszyscy byli tymi bohaterami wiary, o których wspomina apostoł Paweł w 11 rozdziale do Żydów. Ci, którzy świadectwo otrzymali przez wiarę, których świat nie był godzien. Wiele lat temu tłumaczyłem pewien artykuł, nie pamiętam który, bo ich było dużo. I to wyrażenie było w tym artykule starożytni święci. A więc widziałem w paru innych tomach, że to wyrażenie było w tych tomach wiele razy, gdzie wyrażenie angielskie ancient worthies było przetłumaczone na starożytnych świętych w polskim języku. A więc to mnie bodło. Ja nie mogę się zgodzić z tym tłumaczeniem. Lecz tu jest takie tłumaczenie, które już było pomiędzy braćmi przez kilkadziesiąt lat. To ja piszę list brata Dziali. Bracie, co z tym są rzeczy zrobić? Czy mamy tłumaczyć to starożytni godni, czy starożytni święci? I dam bratu różne dowody, jak to jest. A brat Dziali się zgodził, że powinniśmy to wyrażenie poprawić. I od tego czasu bracia zauważyli, że w teraźniejszej prawdzie było to poprawne wyrażenie teraźniejsi, czyli młodociani godni i starożytni godni. Zamiast starożytni święci i młodociani święci. Bo ta myśl jest w oryginale, jak to apostoł mówi, że ci, którzy przez wiarę, których świat nie był godzien, tu nie ma żadnej myśli o świętej osobie. Tu jest myśl o godnej osobie, a nie o świętej osobie. Bo święci to są tylko Kościół Chrystusowy. Ci, którzy są członkowie ciała Chrystusowego, którzy nie utracili korony, lecz tak starożytni, godni, nie byli świętymi, ani młodociani godni też nie są świętymi. A więc tak się stało. Dlatego, że młodociani godni są tak bardzo podobni do starożytnych godnych, wyrażenie człowiek wnętrzny może się właściwie odnosić do takiego każdego członka tej klasy wybranych. Od samego początku tej klasy Bóg się z nimi liczył, tak samo jak się liczył z Abrahamem, z Izaakiem, Jakubem i innymi. Oni też jak Kaleb mieli tego inszego ducha, który jest tak rzadkim w tym świecie. Oni posiadają tego ducha poświęcenia, ducha oddania się Panu całym sercem i całym umysłem aż do śmierci. A w czasie paruzynym było ich trudno odróżnić od przyszłych członków ciała Chrystusowego, ponieważ ich duch poświęcenia był ten sam, co miał Kościół. Wielu braci było w czasie paruzynym pod bratem Rosłem, którzy byli młodocianymi godnymi i nie byli spoconymi z ducha. Wyrażenie jest człowiek wnętrzny, można też stosować do poświęconych obozowców Epifanii, ponieważ to wyrażenie określa ich odnowione serce, które posiadają od czasu oddania się Bogu, od czasu poświęcenia. Człowiek wnętrzny, którego wola jest poddana woli Bożej, nie martwi się, że jego pominęło wysokie powołanie, że jego minęło spodzenie z ducha i że już nie miał sposobności być członkiem klasy wybranej. Jego zadaniem i przywilejem jest badanie się woli Bożej i postępowanie jak najdoskonalej według tej świadomości. Bóg ma różne zadania dla tych, którzy rozumieją Jego świętą wolę i czynią ją według możności i według siły. Człowiek wnętrzny zawsze rozumie czasy i chwile, w którym żyje. On nie spodziewa się, że Bóg dla niego będzie robił żadne wyjątki. On nie spodziewa się, że Pan przedłuży czas lub że Pan ukróci czas. On nie spodziewa się, że Pan zmieni plan jego nawet o minutę, tylko aby jemu tę przysługę zrobić. Poświęcony człowiek tego nie czyni. On się zgadza z wolą Bożą, z prawdą na czasie, że takie są czasy i takie są chwile, takie są przywileje i bracia mają takie same sposobności poświęcenia się Panu, który miał lud poświęcony przez wieki i wieki. Ponieważ każdy poświęcony nigdy się nie pyta Boga: Boże, cóż mi dasz za to, że się Tobie poświęcę? W mieście Chicago wiele, wiele lat temu, może 30 parę, jeden brat polski ze zgromadzenia tamtejszego w moim słuchu tak mówił: jeżeli ja nie będę kapłanem, nie będę niczym. Cóż mi dasz za to, że się Tobie poświęcę? W mieście Chicago wiele, wiele lat temu, może 30 parę, jeden brat polski ze zgromadzenia tamtejszego w moim słuchu tak mówił: jeżeli ja nie będę kapłanem, nie będę niczym. Wtedy byłem nowy w prawdzie, a więc on był starszym. Ja nie miałem dla niego odpowiedzi. Lecz po tym czasie nie ma wątpienia, że gdy poświęcamy się, drodzy bracia, my nie możemy mówić Bogu, co On ma zrobić z naszym poświęceniem. Czasy i chwile to nam mówią. Naszym zadaniem jest, ażeby czasy i chwile zrozumieć, co Bóg czyni. A nie mamy powiedzieć Bogu, co On ma czynić. Przez następne parę chwil zastanówmy się nad niektórymi rzeczami, które czyni ten człowiek wnętrzny, a które wyróżniają go od tak zwanego człowieka zewnętrznego, czyli światowego. Przede wszystkim człowiek wnętrzny rozmyśla nad Słowem Bożym. Ja nie wiem, jak u Was tu w Polsce, ale u nas w Ameryce byli tacy ludzie z Indii, którzy nauczali o korzyściach i pożytku tak zwanym transcendentalnym rozmyślaniu. To jest wielkie słowo, za dużo dla mnie. A to w celu zrozumienia samego siebie. Pewnego czasu na telewizji zapytano takiego filozofa z Indii: Panie, o czym ma człowiek rozmyślać? Jaki ma być temat jego medytacji? A on odpowiedział: nie robi różnicy w tym, o czym człowiek rozmyśla. Same rozmyślanie jest korzyścią. Jak to się ma rozumieć? Ja słucham. Tylko rozmyślanie samo jest korzyścią. Nie robi różnicy o czym. Tylko rozmyślaj. Jak to się czyni? Nie można. Jest jednak w tym miara prawdy. Ponieważ człowiek, który rozmyśla o jakiejkolwiek rzeczy, nie dokucza drugim, nie wydaje żadnych pieniędzy, nie przekracza żadnych praw, tylko siedzi cicho w kącie i myśli. To coś dobrego w tym jest przecież. Lecz medytacja człowieka wewnętrznego ma większe niż to korzyści. Po pierwsze, rozmyślane, tak zwane transcendentalne, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, było praktykowane przez tysiące lat przez ludzi, którzy byli poświęceni Bogu. Ponieważ to wielkie słowo, nie będę jego wymawiał znów, znaczy to, co przekracza zwyczajną myśl lub wiarę ludzką. Rozmyślanie o rzeczach idealnych, wysokich, chwalebny. Lud pański to czynił od tysiąca lat. A tu jedzie profesor z Indii niby z czymś nowym. ten człowiek wnętrzny, rozmyślając nad szczegółami planu Bożego i nad charakterem Bożym i Chrystusowym, ma całą swoją uwagę zwróconą na rzeczy wzniosłe, wysokie, chwalebne, które przekraczają zwykłą myśl i rozmyślanie człowieka cielesnego. Rzeczy, które nam Bóg objawił przez Ducha Świętego, są tymi rzeczami głębokimi. Nasze rozmyślanie, jak myśmy byli uczeni przez sług, powinno być takie, jak woda, która zawsze szuka najniższego poziomu, czy nie tak? Czy u was w Polsce tak jest, czy woda leci na dół? Prawda? Lecz, drodzy bracia i siostry, te zwyczajne ilustracje już nie mają wagi. A dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. W tych dniach ludzie podróżują w przestrzeni. A przykład o wodzie odnosi się tylko do ziemi, czy polskiej, czy amerykańskiej. Ponieważ woda nie szuka najniższego poziomu w przestrzeni, jak to już się dowiedzieli tak astronauci, jak i kosmonauci już kilka lat. Woda tylko stoi tam, gdzie się ją postawi. Prawda? Bracia o tym wiedzą. W przestrzeni tak jest. Nie ma wagi w przestrzeni. A więc można wodę postawić tutaj i tam sobie siedzi. Stoi, siedzi, jakoś powiedzieć. A więc najprostsza ilustracja czasami musi być zmieniona. Jak się czasy zmieniają, czy nie tak? Człowiek poświęcony, zgodnie z oświadczeniem psalmisty, zachwyca się zakonem pańskim i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Jego rozmyślania są w wzniosłych doktrynach, przykazaniach i tak dalej słowa pańskiego. Odnowione serce, odnowiony umysł rozbiera te rzeczy, te sprawy duchowe, aż myśli Boże stają się Jego myślami, a charakter Boży i charakter Chrystusowy się staje Jego charakterem. Fakt, że przyjęli wolę Bożą nad swoją wolę, pomaga im to wszystko dokonać. Oceniajmy więc ten przywilej rozmyślania nad sprawami Bożymi, ponieważ takie rozmyślanie prowadzi nas do żywota wiecznego. Ja wiem, że bracia mają mało czasu na rozmyślanie. Ja też mam mało czasu. Ja czasami myślę, że mniej od innych braci. Jednak musimy znaleźć czas, ażeby rozmyślać nad sprawami duchowymi, nad tymi sprawami, które są najważniejszymi. Człowiek wewnętrzny zdaje sobie sprawę z tego, że jest ograniczony i że musi polegać na Bogu, na Chrystusie i na Duchu Świętym, a więc modli się do Boga, aby On bronił go od wszystkich nieprzyjacieli Jego, którymi są szatan, świat, ciało i błąd. Dobrze nam znane. Wiemy, że ta modlitwa składa się z siedmiu części. Z wyznania, chwalenia, dziękczynienia, wyznawania upadków, prośby, społeczności i zapewnienia. Istnieje na przykład wiele przyczyn, abyśmy się modlili do Boga, lecz trzy są najważniejszymi. Przede wszystkim mamy się modlić, ponieważ mamy tyle potrzeb. A po drugie, modlimy się, ponieważ Bóg może nam pomóc. A po trzecie, ponieważ modlitwa sprowadza błogosławieństwo tak na nas, jak i na drugich. Parę lat temu ukazał się artykuł w gazecie, w którym podane były komentarze profesora uniwersytetu, którego mamy w mieście w Des Moines, Iowa. A po polsku to się mówi Des Moines i Iowa. się słyszy inaczej. A ten profesor mówił tak, że chrześcijanie, ten profesor był teologiem. Teologiem był. A więc tak się wypowiedział. Chrześcijanie przez wieki niewłaściwie się modlili do Boga. Zamiast prosić Boga o coś, oni powinni powiedzieć Bogu to, co zamierzają czynić. A to jest teolog chrześcijaństwa. Chrześcijanie powinni, według jego mniemania, powiedzieć Bogu to, co oni będą czynić, ażeby Bóg im pomógł to, co oni chcą czynić. Moi drodzy bracia i siostry, Bóg wie dobrze o naszych zamiarach przed tym, aniżeli o nich możemy się wyrazić. Ale jednak On zaprasza nas, abyśmy do Niego się modlili dla naszego pożytku i dla naszej korzyści. Tylko osoba poświęcona ma ten przywilej modlić się do Boga. W kontraście do człowieka światowego, człowiek wewnętrzny czuwa nad swym usposobieniem, nad swymi pobudkami, nad swymi myślami, nad słowami, nad jego otoczeniami, nad różnymi wpływami, które oddziaływają na nim. W celu, aby poprawić te rzeczy, ażeby je zrobić korzystnych dla ducha, a w celu odrzucenia i oddalenia wszystkich tych rzeczy, które takiej korzyści nie mają. Nasze usposobienia, ja nie wiem jak wasze usposobienie jest, lecz ja wiem, że moje usposobienie nie jest takim, jakim powinno być. A ten, który myśli, że ma doskonałe usposobienie, a że wszyscy inni mają złe usposobienie, ten potrzebuje najwięcej pomocy. I ten potrzebuje się zastanawiać jak najgłębiej o swym własnym usposobieniu. Nasze pobudki czasami odzwierciedlają człowieka zewnętrznego, gdy nie jesteśmy tego przytomni. Człowiek wewnętrzny nie sądzi serca brata swego. I przyjmuje zapewnienie brata, że ma najlepsze w sercu pobudki dla tych rzeczy, które czyni. A on sam jest sądzony tylko przez Boga, który może czytać serce człowieka. My nie możemy czytać umysłu, my nie możemy czytać serca brata. Czasami jego pobudki są najlepsze, jednak on nie może wytłumaczyć to, co myśli. A więc czasami możemy robić pomyłki, gdy jego źle zrozumiemy. Jest potrzebnym nam myśleć, nam czuwać nad naszymi myślami i słowami, aby one się podobały Bogu i błogosławili braciom. Brat nasz drogi Russell miał to na uwadze, gdy braciom radził w postanowieniu porannym: postanawiam czcić Pana wargami moimi, aby słowa moje były przyjemnymi i przyniosły wszystkim błogosławieństwo. W angielskim języku jest troszkę inaczej. Bracia może wiedzą. Brata Rosta myśli jest tak: aby moje słowa były symbolicznym namaszczeniem dla braci i przyniosły wszystkim błogosławieństwo. W polskim jest, aby słowa moje były przyjemnymi, a w angielskim jest, aby słowa moje były symbolicznym namaszczeniem dla braci. A więc to znaczenie jest może lepsze, aniżeli tylko przyjemnymi. Brat Russell wiedział, że w każdym języku są słowa niesprawiedliwe, są słowa okrutne, są słowa zaczepliwe, słowa, które kąsają i pożerają braci, słowa, których cios jest bolesny, prędki i głęboki. człowiek wnętrzny, moi drodzy bracia, musiał się nauczyć cały nowy zasób słów. Musiał się nauczyć słów z nowego słownika, można powiedzieć. Czy mam czas, bracie?
Co?
Mam czas jeszcze?
Ojej!
Drodzy bracia, zdarza się czasami, że nasz człowiek wnętrzny nie jest zadowolony z naszego postępu duchowego. Czy wszyscy bracia tu są zadowoleni swoim postępem duchowym? Prawda, że nie. Są okazje zniechęcenia, gdy zapominamy czasami, jak daleko postąpiliśmy na drodze do żywota wiecznego, a co jest gorsze, czasami nie oceniamy tak, jak daleko postąpili nasi bracia wokoło nas. Zapominamy czasami, jakim marnym materiałem byliśmy, gdy nasz Pan znalazł. Pewien autor, zdając sobie sprawę ze słabości ludzkiej, tak określił jego opłakany stan. Ten człowiek nie był w prawdzie. Tak mówił. Niestety, cóż jest człowiek? On jest słabym i drżącym stworzeniem, stojącym na czasie tym wąskim, ponurym przesmykiem pomiędzy dwoma wiecznościami. On nie widzi nic oprócz nieprzeniknionej ciemności z jednej strony, a z drugiej nie ma nic oprócz wątpliwości, niewiary i przypuszczenia. On byłby bardzo rad uświadomić się, skąd przyszedł, albo w którym kierunku ma się udać. Lecz niestety nie ma środków, aby to uczynić. Jego teleskop jest zamglony. Jego kompas za dużo się waha, a jego pion murarski jest za krótki. Ani to małe miejsce, na którym stoi, jego obecny stan nie jest o wiele więcej zrozumiałym, bo lada chwila staje się grząskim piaskiem, który jego pochłonie. Takie jest jego oświadczenie o życiu teraźniejszym. W wielu wypadkach taki był nasz stan, gdy nasz Pan nas znalazł. A przy mocy jego symbolicznego teleskopu, jego kompasu i jego symbolicznego pionu murarskiego wiemy, gdzie się znajdujemy w wielkim planie wieku. My wiemy, gdzie stoimy w czasie, w strumieniu czasu. Gdy nas Pan znalazł, możemy być pewni, że nie podobało mu się to, co widział. A więc przystąpił do naszego wyszkolenia, wyuczenia, wytrenowania na różne zawody w jego służbie. Czasami nasz Pan wyszkolił nas na rybaku. Prawda? Bracia wiedzą o rybakach, czy tu jest woda blisko? Bracia ryby łapią, tak? A tak przecież. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybytwami ludzi. A więc są bracia rybacy. Tu są w Polsce bracia kucharze, wiem. Prawda? Kilka kucharzy jest. Nasz Pan wyucza nas tak samo na budowniczych. Wszelkiemu tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, przypodobam mężowi mądremu, który zbudował dom na opoce. A więc mamy budowniczych też. Nasz Pan nas także wyucza, wyszkoli na nauczycieli. Czy są między wami nauczyciele? Ja słyszałem paru. Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody. Nasz Pan także wyucza nas na bokserów. Czy są bokserzy między wami? A prawda, że są, nie? Ja walczę, nie jako wiatr bijąc. A więc jest bokser, przedycha. Na strażniku. Czujcie wtedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan was przyjdzie. Ludzie pańscy w swoim czasie byli strażnikami i poznali, gdy Pan przyszedł. A nie tylko poznali, ale nam o tym powiedzieli też. A więc byli dobrymi strażnikami. Pan nas wyłucza na atletów. Czy są pomiędzy wami atleci? A ja widzę wiele atletów. Złożywszy wszelaki ciężar, bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Na zapaśników. Są między wami zapaśnicy? Są. Nie mamy boju przeciwko krwi i ciału. A to nie jest akuratnie. W polskim języku jest troszkę inaczej. W angielskim tak brzmi. Nie jesteśmy w zapasie przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchowym złościom, które są wysoko. My jesteśmy w zapasie przeciwko tym rzeczom. Nasz Pan także nas uczy na żołnierzy. Ja widzę tu wiele żołnierzy. Nie tak? Prawda? Przecież ty cię złe, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. A więc takie są zawody, takie są zatrudnienia człowieka wnętrznego. W naszym życiu chrześcijańskim każdy ma sposobność wziąć udział we wielu zawodach. Według sposobności i talentu, które są jemu dane przez Pana. Czasami jesteśmy rybakami, czasami budowniczymi, czasami nauczycielami i tak dalej. A jesteśmy na to wyuczeni przez Boga, od Boga, przez Chrystusa. Wiele lat temu ten mądry i roztropny sługa Boży tak określił człowieka wnętrznego. Cytuję jego myśli. Jego zamiłowanie jest ku rzeczom, które są sprawiedliwymi, czystymi i dobrymi. Pomimo tego, że prawo grzechu i śmierci koło niego krążą, przez słabości jego śmiertelnego ciała, on nie jest zadowolony tylko stanem, w którym wybiera dobro, i sercem lgnie do sprawiedliwości, ale w dodatku musi czynić, co tylko może, aby naprawić każde zło i będzie się udawał do tronu łaski, aby mógł stać się mocniejszym w duchu, aby moc jego ciała była tym bardziej słabsza. Apostoł napomina takich, aby czynili proste drogi dla swych nóg, dla swych słabości, dla swej chromości według ciała, i aby unikali pokusy i słabości, gdy je znajdują, tym sposobem okazując serdeczną chęć dla sprawiedliwości. Takim jest człowiek wnętrzny, człowiek według serca. Słowo Boże i Pisma Sług Bożych są pełne wskazówek, co się tyczy rzeczy, które osoba poświęcona ma czynić, co ma wierzyć, czym ma być, jak postępować i czym nie ma być, jak nie ma postępować. Nie robi różnicy, ile mamy lat. Ewangelia przyszłego Królestwa Bożego już była kazana przez członków nóg Chrystusowych. Czas, w którym żyjemy, powinien być najlepszą planetą do życia według człowieka wnętrznego, tego skrytego człowieka serca. Ludzie obecnie mają możliwość czynić wiele rzeczy dla swojego dobrobytu na ziemi, lecz te wielkie kwestie pozostają nierozwiązane, ponieważ tylko Bóg może zmienić serce człowieka, czego sam człowiek dokonać nie może. Jak Jeremiasz pisze: dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Moi drodzy bracia i siostry, ten człowiek wnętrzny, o którym mówimy, doznaje wiele korzyści w życiu obecnym. Czy wiecie to? Tak jest. Jemu nie szkodzi żaden ucisk. Jemu nie szkodzi żadna wojna lub depresja. On nie ma żadnych długów, ponieważ nie jest nikomu winien nic oprócz miłości. Dawid mówi, że żadna plaga nie przybliży się do ich namiotu. On nosi szatę, którą się nigdy nie wydrze, bo mnie obłókł z szaty zbawienia, a płaszczem sprawiedliwości przyodział mnie. Jezus obiecał, że on nigdy nie będzie głodny lub spragniony. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, kończąc te parę słów, chwalmy naszego Ojca Niebieskiego za Jego łaski i błogosławieństwa, jakie On okazał naszemu człowiekowi wnętrznemu, naszemu człowiekowi skrytemu serca. Mamy nadzieję, że przyjdzie czas, że nie będzie już różnicy pomiędzy człowiekiem zewnętrznym a człowiekiem wnętrznym. W międzyczasie mamy się modlić: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech Pan was wszystkich błogosławi.